Przypowieść o natarczywej wdowie, tutaj mam w tym moim tłumaczeniu. Większość przypowieści mówi o niesprawiedliwym sędzim. Przypowieść ta prowokuje do takiego postrzegania i myślenia, że warto właśnie być natarczywym. Warto powtarzać swoje modlitwy, bo jeżeli w długi czas, w gorliwy sposób będę przychodził do Boga ze swoją modlitwą, to w którymś momencie Bóg wysłucha, w którymś momencie Bóg da się przekonać i wtedy spełni moją prośbę. Natomiast ta wytrwała modlitwa, jaki jest sens wytrwałej modlitwy, jaki jest cel takiej modlitwy, o tym chciałbym między innymi właśnie przy okazji rozważania tego fragmentu pomówić. Na przykład teologowie zadają sobie pytanie, które polega na tym, czy można wpłynąć swoją długotrwałą modlitwą na wolę Boga. Bo pytanie polega na tym, czy my jako ludzie mamy lepsze pomysły na rozwój wydarzeń niż to, jak Bóg ten rozwój wydarzeń zaplanował. Czy więcej wiemy, czy lepiej rozumiemy, czy może nie polegamy na Bożej opatrzności i bardziej polegamy na swoich takich rozumieniu sytuacji. Uporczywa czy wytrwała modlitwa o tę samą sprawę jest też takim, powiedzmy, problematycznym pewną rzeczą, dlatego że Jezus sam zalecał, aby nie być wielomównym w modlitwie, podobnym do pogan, tak, którzy się modlą i mają przekonanie, że dla swojej wielomówności zostaną wysłuchani. To może pamiętacie z 6 rozdziału z Ewangelii Mateusza jest ten fragment. I tam też są słowa, wie przecież Bóg, czego potrzebujemy, zanim się pomodlimy. Czyli w zasadzie nie musimy Boga informować o swojej sytuacji, o swoich potrzebach, o swojej troskach i o tym, jak myślimy, tak? Bo Bóg to wie. Apostoł Paweł, kiedy pisze w liście do Koryntian w drugim liście o to, że modlił się o usunięcie ciernia, który został wbity w jego ciało, to napisał w tej sprawie 3 razy prosiłem Pana. I tak się wydaje, co to jest 3 razy, tak? My kilkadziesiąt razy prosimy o jakąś rzecz, prawda? A on 3 razy i to wielkie halo, tak? Ale dla Żydów 3 razy to było już bardzo dużo. Jeżeli Żyd coś powtarzał, czy Izraelita coś powtarzał, to było dla niego ważne. Między innymi dlatego mamy na przykład te powiedzenia amen, amen, mówię wam. Natomiast jeżeli coś było powtórzone 3-krotnie, to było super ważne i naprawdę wyjątkowe. Chociażby jeżeli zwróciliście uwagę o Bogu, tylko jeden atrybut Boga jest powtórzony 3-krotnie w całej Biblii. Jest to atrybut święty, święty, święty. Żaden inny nie jest powtórzony 3-krotnie. Nie mówimy, że Bóg jest miłością, 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 tylko że Bóg jest święty, święty, święty na przykład. Nie? I teraz jeżeli apostoł modlił się 3-krotnie o to samo, również Jezusa mamy w Getsemane, który modlił się 3-krotnie o to samo. Czyli było to ogromnie ważne, natomiast tak samo apostoł Paweł nie otrzymał wysłuchania swojej modlitwy. Jezus również nie został wysłuchany w ten sposób, żeby ominął go ten kielich, o który modlił się, żeby go ominął. Z drugiej strony ten fragment, który czytałem o przyjacielu o północy, tak? Czyli ten w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, o tym przyjacielu, który przychodzi pożyczyć 3 chleby, bo nie ma co na stół dać komuś, kto do niego przyjechał. I tam jest napisane, że to dla natręctwa tego dostaje, dla natręctwa swego dostaje te 3 chleby. I Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I dalej mówi o dobrym ojcu, który dobre dary daje swoim dzieciom, daje Ducha Świętego tym, którzy proszą. A więc jak tutaj podejść, jak tutaj myśleć o usilnej modlitwie, o usilnym proszeniu Boga? Spójrzmy na doświadczenie, jakie mamy. Jak wygląda nasze doświadczenie? Czego nas uczy nasze doświadczenie w modlitwie na przykład? Myślę, że nie wszystkie nasze modlitwy spotykają się z takim Bożym działaniem, o jakie prosimy. Bóg słucha każdej prośby, to możemy być pewni, natomiast nie zawsze działa zgodnie z prośbą, jaką usłyszał. Nie zawsze działa w tym czasie, kiedy nam chodzi o to, żeby tak zadziałał, jak prosimy. I uczciwie biorąc, zauważcie, że jeśli są historie o uzdrowieniu po modlitwie, to są też takie historie o tym, że uzdrowienie nie następowało po modlitwie. Jeśli są świadectwa o tym, że małżeństwa się poskładały po tym, jak się ludzie modlili, to są również takie świadectwa, że małżeństwa się nie poskładały, mimo tego, że ludzie się modlili. O tych drugich historiach raczej nie słychać w Kościele, no bo nikt nie mówi o takich historiach porażek, prawda? Każdy lubi ogłaszać zwycięstwo i każdy lubi właśnie te pozytywne zakończenia. Ale doświadczenie mamy, jakie mamy. Może się boimy, że te drugie historie to w złym świetle Boga ustawią. Dlatego jesteśmy niechętni, żeby o nich mówić w Kościele. No i teraz, poza tym, kiedy się zdarza, że człowiek się modli o sprawę, ale sprawa zamiast się dobrze zakończyć, kończy się dokładnie tak, jak człowiek nie chciałby się zakończyła. Pozostaje poczucie zawodu, rozczarowania albo takiego zdziwienia negatywnego. No jak to, przecież się modliłem, przecież pościłem gorliwie, z całej swojej siły, najlepiej jak umiałem, tak natrętnie, tak jak ten przyjaciel o północy, i nie dostałem tych trzech chlebów, o które prosiłem. No to o co chodzi? Czemu Bóg nie wysłuchał? No i wniosek, który może człowiek wysnuć, może być taki, może coś źle zrobiłem, może nie tak się modliłem, może za krótko pościłem, może za mało ludzi powiadomiłem, żeby się dołączyło do tej modlitwy, tak? Zamiast tam 5000, to tylko 2000, prawda? I wtedy i modlitwa nie została wysłuchana. Czyli łatwo obwiniać siebie, że czegoś się nie zrobiło, co mogłoby się zrobić i wtedy rezultat byłby inny. Albo w drugą stronę stwierdzić, no modliłem się najlepiej jak umiałem, modlitwa nie zadziałała, no, modlitwa nie ma sensu. Po co się modlić, skoro to nie działa? Wszystko, co mogłem, i nic z tego, więc jak to jest? No i teraz właśnie wchodzimy do naszej przypowieści. Przypowieść ta ma swój kontekst. Łatwo zauważyć, że ta przypowieść jest umieszczona tak naprawdę w podwójnym kontekście. Z jednej strony w kontekście tego, co było poprzednio tematem naszego rozważania, czyli czasu i miejsca nadejście Królestwa Bożego, dlatego że ostatnie zdanie Jezusa właśnie w 8 wersecie zabiera nas wszystkich właśnie w te czasy, kiedy Syn Człowieczy powróci, czy zastanie wiarę na ziemi. A to było w poprzednim rozdziale. Tam było rozważane to, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, jak to się objawi i czy wszyscy będą o tym wiedzieć. Oraz drugi kontekst to jest kontekst modlitwy, dlatego że zaraz po tej przypowieści o wdowie i sędzim, to jest przypowieść o faryzeuszu i celniku, o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić. I się okazuje, że no, nie każda modlitwa jest dobrą modlitwą, że nie każdej modlitwy Bóg wysłuchuje. I pytanie, dlaczego to jest ważne? Dlaczego ten kontekst jest ważny? Otóż dlatego, że ten kontekst każe nam zawęzić znaczenie przypowieści. Każe nam zawęzić znaczenie przypowieści. Zawsze się modlić i nie ustawać. Tutaj czytamy, opowiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie przestawać. Wskazuje na cel tej przypowieści. Jezus chce, aby Jego uczniowie zawsze się modlili i nie ustawali. I wiecie co, może to jest takie dziwne odkrycie, ale odkryłem, że wezwanie do tego, żeby nie ustawać w modlitwie, nie oznacza, żeby modlić się cały czas o to samo. Rozumiecie mnie? Że za każdym razem, kiedy przychodzę się modlić, modlić się o to samo. Tylko to jest wezwanie do tego, żeby moja modlitwa była wyrazem mojej łączności z Bogiem, mojej relacji z Bogiem. Tego, że ja chcę być w Jego obecności, chcę być w Jego bliskości. Trochę tak jak oddychanie charakteryzuje żyjącego człowieka, tak modlitwa powinna charakteryzować tego, kto jest uczniem Chrystusa. W dobrych okolicznościach, w takich pozytywnych, kiedy jest powodzenie, kiedy jest bezpieczeństwo, ale przede wszystkim w okolicznościach trudnych, wrogich, naznaczonych cierpieniem. Wtedy, kiedy najłatwiej jest się poddać, zrezygnować z wiary, zwątpić, wtedy właśnie należy się modlić. Z nieustającą nadzieją, przekonaniem, że Bóg będzie działał, że Bóg nie zostawi, że Bóg będzie działał. I trzeba właśnie spojrzeć w kontekst i zobaczyć, że czasy poprzedzające przyjście Syna Człowieczego będą czasami określonymi jako za dni Noego albo za dni Lota. Ludzie będą żyli swoim życiem, z normalnymi rutynami tego życia, sprzedawać, kupować, budować i tak dalej, ale ilu będzie takich, u których Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy powróci? Za dni Noego znalazł wiarę w Noem tylko. Bardziej by można było powiedzieć nie wiarę, ale wierność. Wierność znalazł u Noego. Za dni Lota znalazł u jednego Lota. Ile wiary znajdzie, ile wierności znajdzie w swoich uczniach, kiedy powróci na ziemię? I tutaj niewątpliwie narzuca się takie połączenie, że wiara, czy wierność w uczniach, którą Jezus znajdzie na ziemi, jest powiązana z modlitwą uczniów, którzy są na ziemi. Wierność uczniów jest związana z ich życiem modlitewnym. Pomyślcie o sobie. Pomyślcie, jak wyglądają nasze myśli uczniów Chrystusa w momencie, kiedy mamy taki czas, że nie poświęcamy tyle uwagi, tyle troski, tyle takiej gorliwości modlitwie. Jesteśmy zajęci życiem. Życie ma swoje wymagania. Tak, trzeba coś z czymś zdążyć, trzeba coś naprawić, trzeba gdzieś tam coś załatwić. Nie modlimy się. I wtedy, ja mogę mówić o sobie, o swoim doświadczeniu, ale nie wiem, może odkryjecie to też w sobie, że jeżeli nie poświęcam czasu na modlitwę, moje myśli stają się takie jakby myślami człowieka, który bardzo mocno przypomina innych ludzi, którzy żyją w świecie wokół mnie. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale po prostu mam swoje troski, które muszę załatwić, swoje sprawy, które muszę załatwić, tak jak wszyscy inni ludzie. Mam swoje radości, które jakoś tam sprawiają radości i tak jak reszta ludzi wokół mnie. I moje myślenie nie jest tak jakby charakteryzowane takim, i moje decyzje również z tym, nie jest charakteryzowane taką, powiedzmy, pobożnością, taką troską, żeby to, co robię, to, co mówię, to, jak się zachowuję, żeby odzwierciedlało to, że jestem, że żyję z Bogiem. Bardziej właśnie to przypomina, że tak jak Jan, apostoł, pisze w swoim liście, że cały świat tkwi w złem, tak? To jest jedna taka jego konkluzja, krótka i bardzo bolesna dla świata, ale drugie mówi, że to, co w świecie jest, to jest co? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I teraz jeżeli nie modlę się i żyję w tym świecie i zajmuję się sprawami takimi, jak się zajmują inni ludzie tego świata, to moje myślenie idzie w tę stronę, taką, jaką żyją inni ludzie. Natomiast kiedy życie modlitewne jest po prostu, kiedy modlę się do Boga, kiedy to za każdym razem, zauważcie, przychodząc do Boga, modlę się do Niego i pamiętam o Jego prawie, o Jego słowie, o Jego obietnicach. Najczęściej, kiedy się modlę, czytam fragment Bożego Słowa i gdzieś tam jest tego rodzaju łączność czy relacja, jest tego rodzaju zachęta do tego, żeby brać taką poprawkę i trzymać się tego, co mówi Bóg. Zauważcie też, jak jesteśmy podatni na to, żeby ulec pokusom w momencie, kiedy się nie modlimy. Jak jesteśmy czujni na rozmaite czy pokusy, czy okoliczności, kiedy się nie modlimy. Nie jesteśmy tak samo czujni, jak wtedy, kiedy się modlimy. Wierność uczniów jest związana z życiem i z ich życiem modlitewnym. I teraz sędzia i wdowa, to jest bardzo proste do zrozumienia. Mamy dwoje ludzi. Jeden jest krótko, ale bardzo tak treściwie scharakteryzowany, był sędzią. Był człowiekiem, który miał pozycję, władzę i jeszcze był taki, który nie liczył się z Bogiem i nie liczył się z ludźmi. Ludzi nie szanował. W greckim tekście jest powiedziane. Potem jeszcze jest to powtórzone w czwartym wersecie, że z człowiekiem się nie liczę. Czyli ten człowiek robił, co chciał, bo miał taką władzę i taką możliwość i nikt mu nic tam nie mógł powiedzieć, po prostu robił, co chciał. A wdowa z kolei jest osobą bardzo bezbronną. Bezbronną społecznie, bezbronną finansowo, bezbronną towarzysko. Nic nie mogła, tylko była w jakiś sposób pokrzywdzona przez swojego przeciwnika. Nie wiemy co, bo nie ma tutaj znaczenia. Nie wiemy, kim jest ten przeciwnik, nie wiemy, na czym polegała niesprawiedliwość, której doświadczyła, ale jedyną opcją dla niej było to, żeby pójść do tego człowieka, który nią gardził i u tego człowieka, który nią gardził, szukać tego, żeby ten człowiek, bo on miał taką władzę, podjął decyzję, która będzie sprawiedliwością w jej sprawie. Nie miała innej opcji, nie miała innej możliwości. I ona robiła to. On ją wygonił jeden raz, drugi raz, puka znowu, to ja, znowu, to ja. W końcu Jezus tutaj ten przypowieść mówi tak, że przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani człowiekiem nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. No i co się stało? W końcu ten niesprawiedliwy, egoistyczny, moglibyśmy powiedzieć, człowiek, sędzia, zdecydował się spełnić prośbę wdowy. Nie chciałby go nachodziła, by go denerwowała. No tutaj to określenie uderzyła w twarz, to jest takim dosłownym tłumaczeniem greckiego, żeby mu nie podbiła oka, tak dokładnie. Ale to trzeba rozumieć metaforycznie, żeby go po prostu nie chciał, żeby go dręczyła. I ona oczywiście w sposób nie stanowiła dla niego zagrożenia, że go pobije, a on się będzie bał jej. Tak? Tylko chodziło o to, że on nie chce być przez nią dręczony, więc właściwie motywowany własnym egoizmem w końcu zrobił to, co powinien był zrobić już dawno, czyli podjął decyzję taką, która była sprawiedliwością w sprawie tej kobiety. I teraz zobaczmy, że ważne jest, że bezbożny człowiek, gardzący ludźmi, sędzia, zrobił to, co słuszne, nawet jeśli z niewłaściwych pobudek. To tutaj w tym fragmencie jest to powiedziane, że ten człowiek po prostu podjął dobrą decyzję dla tej kobiety. I ważna jest druga rzecz, że wdowa nie zniechęciła się po wielokrotnych nieudanych próbach. Nie przestała przychodzić do tego sędziego ze swoją prośbą. Mogła przecież powiedzieć, a to nie ma sensu, nie mam przecież szans, a to nic nie zmieni, to moje chodzenie do niego. I te dwie sprawy Jezus tutaj porusza. Bo zobaczcie, że szósty werset do ósmego jest jakby podsumowaniem tej przypowieści. I rzekł Pan, szósty werset, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. I teraz mamy kontrast pomiędzy niesprawiedliwym człowiekiem, który gardził innymi ludźmi, również w tym gardził tą wdową, który jednak zadziałał w jej sprawie, a Bogiem, który jest dobrym Bogiem, sprawiedliwym Bogiem i Bogiem, do którego wołają Jego wybrani, Jego dzieci, można powiedzieć. Zobaczcie, jakiego rodzaju relacja była pomiędzy tą wdową i tym niesprawiedliwym sędzią, a jakiego rodzaju relacja jest pomiędzy Bogiem i Jego wybranymi. Ta relacja jest dużo silniejsza, dużo lepsza, dużo taka bardziej, jakby to nazwać, bliska, tak? Że ci, którzy są nazwani tutaj w tym tekście wybrani, mogą liczyć na Boże działanie. Na to, że Bóg w ich sprawie nie pozostanie bierny, że Bóg będzie działać w ich sprawie. Te słowa, a czyżby Bóg, nawet jeżeli to jest pytanie, to jest to pytanie retoryczne, na które odpowiedź brzmi, oczywiście, że Bóg weźmie w obronę swoich wybranych. Oczywiście, że Bóg to zrobi i to zrobi szybko. Warto tu zacytować fragment, myślę, z Objawienia, w 6 rozdziale w Księdze Objawienia, 10 werset. Tam znajdujemy takie słowa, i wołały donośnym głosem. Tam jest opis tego, że tam były tłumy ludzi, które wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. To byli ci, którzy byli zabici dla świadectwa baranka, ci, którzy byli zabici jako wierni Chrystusowi. I w 11 jest napisane tak, w wersecie, i dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, by jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. I zobaczmy, że ci wybrani wołają do Niego we dnie i w nocy, Jezus mówi. To znaczy, że chcą sprawiedliwości, chcą wiedzieć, chcą widzieć, że nie muszą się wstydzić, że będąc Bogu wiernymi, że znosząc przeciwności, nie znosili tego na marne, na darmo, że ich wierność, która spotkała się z szyderstwem, z odrzuceniem, z cierpieniem konkretnym na ziemi, właśnie miała znaczenie w Bożych oczach, że tego chcą ci, którzy przed tronem Boga wołają, kiedy Bóg rozpocznie ten sąd. I zobaczcie, że dzisiaj na ziemi bardzo w wielu kontekstach jest tak, że chrześcijanie wołają do Boga po prostu o sprawiedliwość w swojej sprawie. Dlaczego ich dzieci nie mogą chodzić do szkół publicznych, na przykład w Nigerze północnym, w Nigerii Północnej? Dlaczego nie mogą podjąć pracy ludzie, jeżeli się okazuje, że przy zatrudnianiu o pracę pytają, jakiego jesteś wyznania, mówisz, że chrześcijanin, no to cię nie zatrudniamy. I wiele, wiele różnych innych sytuacji. I ludzie dzisiaj, chrześcijanie, którzy są Bogu wiernymi ludźmi, wołają do Boga o sprawiedliwość w ich sprawie. O sprawiedliwość w ich sprawie. Bo ostatnie pytanie, które tutaj w tym fragmencie jest. Czy znajdzie wiarę Syn Człowieczy, gdy przyjdzie? Czy znajdzie wiarę Syn Człowieczy, gdy przyjdzie? W jakich czasach przyjdzie uczniom Jezusa żyć przed przyjściem Syna Człowieczego? Można o tym poczytać na przykład w liście do Tymoteusza. W drugim liście do Tymoteusza czytamy tak w 3 rozdziale, na początku tego rozdziału. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre. zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. Czytamy właśnie, że takimi będą ludzie blisko czasu, kiedy nadejdzie powrót, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy Syn Człowieczy wróci. I teraz wyobraźcie sobie, jakie to jest środowisko do życia, do funkcjonowania dla uczniów Chrystusa. Jak być wiernym Chrystusowi wśród ludzi, którzy są nadęci, samolubni, miłują pieniądze, miłują przyjemności bardziej i wszystko. Że to wszystko jest, staje się bardzo po prostu trudne. Bardzo trudne. I na pewno można by powiedzieć, że nie wszyscy dzisiaj tacy są, może nie wszyscy w przyszłości tacy będą, ale trend jest bardzo wyraźny i zapowiedź Bożego Słowa jest bardzo, bardzo jednoznaczna, że ludzie w przyszłości będą coraz bardziej bezbożni. Czy będą tak samo bezbożni jak za dni Lota, czy jak za dni Noego? Kto wie, może bardziej. I teraz, jak pozostać wiernym Bogu? Jak się nie zniechęcić? Jak nie poddać się w swojej wierności Bogu? W takim wyznawaniu swojej wiary, w bronieniu swojej wiary również. No trzeba mieć taką postawę, jak miała ta wdowa. Trzeba mieć taką postawę człowieka, który w jakimś sensie jest z jednej strony zdesperowany, a z drugiej strony w tej desperacji trzyma się jedynej nadziei, którą ma. I tą nadzieją jest zawsze Bóg. A siłę możemy brać z modlitwy. Dlatego ta przypowieść nosi tutaj ten zapowiedź, że powinni się modlić i nie ustawać. Dlatego, że nie chodzi o to, że moja modlitwa to sprawi, tylko chodzi o to, że Bóg, do którego się modlę, ma moc zmieniać moje serce, ma moc umacniać moje serce. I w momencie, kiedy się modlę do Niego, tak naprawdę tych rzeczy doznaję. Tak naprawdę nie tyle się zmieniają okoliczności, co zmienia się wnętrze mojego serca. W momencie, kiedy się modlę. A może też być tak, że się zmieniają również okoliczności. To wszystko zależy od Bożej suwerennej decyzji. Natomiast ta wytrwała modlitwa nie jest modlitwą, to nie chodzi o to, że polega na przedstawianiu Bogu tych samych próśb za każdym razem, tylko wytrwała modlitwa polega na tym, żeby się w ogóle modlić, żeby nie przestać się modlić, żeby nie przestać wierzyć Bogu. Żeby nie przestać ufać Mu, żeby nie przestać do Niego przychodzić w modlitwie. To jest wtedy po prostu, jeżeli człowiek nie przestaje się modlić, to znaczy, że nie porzucił przekonania, że modlitwa ma sens. Bo jeżeli ktoś przestaje się modlić, to właśnie daje znać tym samym, że przestał wierzyć, że Bóg jest dobry, że Bóg go słyszy, że ma dobry charakter, który daje dobre rzeczy swoim dzieciom. I zauważcie, że od tego jest tylko krok do tego, żeby przestać postępować w wierności Bogu, przestać się liczyć z Jego słowem. Także Łukasz, ewangelista, pokazuje nam tutaj w tym fragmencie, że wiara, wierność człowieka, ucznia Chrystusa i modlitwa są koniecznymi składnikami bycia przygotowanym na to, co nadejdzie później, na powrót Syna Człowieczego. Ten, kto się modli, otrzymuje od Boga, co otrzymuje? Otrzymuje od Boga relację z Bogiem. Otrzymuje od Boga Ducha Świętego. Otrzymuje od Boga rzeczy, których może czasami nie zdaje sobie sprawy, że je otrzymał. Ale ten, kto się nie modli, nie daje sobie szansy. To jest tak trochę właśnie jakby odchodził w taką stronę polegania na sobie, polegania na swoich możliwościach, na swoich umiejętnościach poradzenia sobie w okolicznościach. Modlitwa, jeszcze raz to powiem, uzdalnia człowieka do tego, żeby był czujnym, żeby uciekał od grzechu, żeby był w relacji z Bogiem, żeby pamiętał Jego Słowo. Uczniom Jezusa przyjdzie spędzić trochę czasu, może całe życie w środowisku, które jest wrogie Chrystusowi. Może dlatego mamy tutaj słowa napisane, że zwleka w ich sprawie. Zwleka w ich sprawie. To daje nam do myślenia, że nie od razu, że może trzeba będzie przecierpieć, wytrwać, może trzeba będzie właśnie okazać się wiernym, bo jest kto powiedziane, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Niemniej jednak jest też tutaj zapewnienie, że Bóg zadziała w sprawie swoich wybranych, że Bóg nie będzie obojętny na to, w jakiej są sytuacji i w jaki sposób są traktowani, czy jakiego rodzaju niesprawiedliwości doznają. A to z kolei opiera się o to, jaki jest Bóg, jaki ma charakter. Nie wiemy, ile czasu będzie nam trzeba przechodzić jakiegoś rodzaju wyzwania czy problemy. Natomiast wiemy, że Bóg zapewnia tych, którzy są Jego, że On nie jest obojętny, że On słyszy te modlitwy, że On też zadziała. Niektórzy tłumaczą określenie szybko, tutaj w tym ósmym wersecie, czy natychmiast, które jest tutaj, jako nagle. Nagle. To by tak trochę odzwierciedlało to, co się stało za dni Noego albo Lota. Ale kwestia jest tego, czy w tym momencie, kiedy Bóg powróci w osobie Jezusa Chrystusa, czy na ziemi będą ludzie, którzy będą Mu wierni? Czy raczej będą Jego uczniowie, którzy dadzą się zniechęcić różnym sytuacjom? Zniechęcić tym, jaki jest świat, tym, jak postępują ludzie. I tutaj dla nas, dla mnie, myślę, jest tutaj to wyzwanie do tego, żeby trwać w modlitwie, żeby być gotowym na jego przyjście. Żeby nie być człowiekiem, który zatracił swoją wierność Chrystusowi. Żeby nie być człowiekiem, który w momencie, kiedy Jezus powróci, będzie nieprzygotowany na ten powrót. Także kończąc już, ta przypowieść nie uczy o tym, żeby bombardować Boga swoją prośbą, dopóki Bóg nie ustąpi i wysłucha. Ta przypowieść uczy tego, że modląc się do Boga, stajemy się silniejsi wobec problemów, wobec przeciwności. I z tej relacji z Nim możemy czerpać naszą siłę. Natomiast jeżeli nie przykładamy takiej wagi do modlitwy, takiego czasu jak winniśmy, stajemy się coraz słabsi, słabniemy. I tego Jezus nie chce dla swoich uczniów. Chce, żeby byli silni w wierze, silni w wierności, byli umocnieni przez samego Boga. Także modląc się, robimy to, co możemy najlepiej dla samych siebie. I tym jest właściwie wytrwała modlitwa i taki jest cel jej.